Dzisiaj katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie i katechezę tę wygłosi ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wieloletni sekretarz świętego Jana Pawła II, a także ojca świętego Benedykta XVI. Na początku przyzywajmy Ducha Świętego, by przeprowadził nas przez to pasterskie nauczanie. Na antenie Radia Maryja witam bardzo serdecznie metropolita lwowskiego, księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo się cieszę, księże arcybiskupie, że się słyszymy, że ksiądz arcybiskup jest z nami i proszę o poprowadzenie katechezy.
Drodzy bracia i siostry, w przededniu setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II dane jest mi spotkać się z wami w ten sobotni poranek. Dzieje się tak dzięki zaproszeniu, jakie skierował do mnie ojciec Tadeusz Rydzyk, za co już teraz jestem mu bardzo wdzięczny. Zresztą wdzięczność wobec całej rozgłośni Radia Maryja i telewizji Trwam jest głębsza, ponieważ wiele razy dane mi było gościć w Toruniu, a i we Lwowie z wielką radością przyjmowaliśmy podczas wielu uroczystości Radio Maryja i telewizję Trwam. Dziękuję również wam, drodzy radiosłuchacze, za nieustanną modlitwę i pamięć o lwowskim Kościele. Jest to wspaniała chrześcijańska postawa, o której Jezus mówi: jedni drugich brzemiona noście. Po tym krótkim wstępie wypada przejść do tematu dzisiejszej katechezy i spojrzeć na świętego Jana Pawła II. Kiedy zastanawiałem się nad formą i treścią mojego wystąpienia, doszedłem do wniosku, że uczynię to w formie mojego osobistego świadectwa. Odkrycie osoby świętego Jana Pawła II, tak jak w przypadku większości z nas, a mam na myśli moje pokolenie, przyszło 16 października 1978 roku, czyli w dniu wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę apostolską. Dla wielu ludzi, w tym również nas Polaków, taki wybór był wielkim zaskoczeniem. Dla nas, żyjących za żelazną kurtyną, zajaśniało słońce nadziei. Bo to po tamtej stronie znalazł się człowiek, który rozumiał nasze rozterki, troski i pragnienia. Można powiedzieć, że mieliśmy swojego człowieka, który upomni się o naszą wolność. Dzisiaj, po latach, kiedy próbujemy dokonać analizy tego pontyfikatu, czyniąc to w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, kiedy wyrosły kolejne pokolenia, w tym już to pokolenie, które nie pamięta bezpośrednio jego życia, lecz dzięki naszemu świadectwu szanuje i poznaje tę wielką spuściznę nauczania, przyjmując ją w różnym stopniu i z różnym zaangażowaniem. Wydaje się, że wiele zrobiliśmy, aby nie przepadła prawda o roli papieża Polaka w zrodzeniu się nowego oblicza Europy i całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem drogi ku wolności wielu narodów. Bez wątpienia to jemu zawdzięczamy oblicze współczesnej ziemi. On ją naznaczył nowym spojrzeniem wolności, międzyludzkiej solidarności, sprawiedliwości, uczciwości i szacunku. Tak względem osoby ludzkiej, jak i na gruncie życia społeczno-politycznego. I chociaż wielu ludzi z różnych środowisk zapomina dzisiaj o tej wielkiej roli naszego rodaka, to jednak we mnie pozostaje przekonanie, że gdyby nie on, to wiele przemian nie dokonałoby się. Może nigdy, ale na pewno nie w takim szybkim tempie i pokojowej formie. A jeśli zastanawiam się, dlaczego tak wielka niepamięć o tym wymiarze jego posługi w Kościele i życiu społecznym, to przychodzi tylko jedna odpowiedź, a mianowicie coraz bardziej widoczny upadek autorytetu, który nie zmienia swoich wartości, który trwa przy prawdzie Ewangelii, który oparty o dekalog proponuje zasady życia wymagające od nas wszystkich odpowiedzialności najpierw za swoje życie i dalej za życie innych. Uważam, że ta marginalizacja wynika również z nieznajomości nauczania będącego wielkim komentarzem Pisma Świętego, Słowa Objawionego. Tym boleśniejsze jest to, gdy osoby wierzące odchodzą od jego myśli i nie szukają odpowiedzi w wielu wątpliwościach nurtujących codzienne życie. Dlatego wielka rola dla nas, świadków jego życia, abyśmy więcej uwagi poświęcali temu nauczaniu. Ono jest uniwersalną nauką dla nas wierzących i także dla tych, co nie opierają swego życia o Boga. On przecież żył dla wszystkich i ze wszystkimi szukał kontaktu i spotkania. Mam nadzieję, że ten rok jubileuszu stulecia urodzin świętego Jana Pawła II przypomni wielu o potrzebie przeczytania czy odsłuchania któregoś z kazań, a może chociażby podjęcia lektury ostatniej książki, która ukazała niedługo przed jego śmiercią, a chodzi mi o pamięć i tożsamość, rozmowy na przełomie wieków. Jestem przekonany, że po tej lekturze, kiedy doświadczy Każdy doświadczy uniwersalności myśli świętego Jana Pawła II i nie pozwoli sobie na marginalizację tak wielkiej życiowej mądrości. Zatem to na nas spoczywa ta wielka odpowiedzialność, aby powracać do tej wielkiej spuścizny, jaką pozostawił nam najpierw Karol Wojtyła przez dramaty i wiersze, a potem jako Jan Paweł II poprzez nauczanie zawarte w kazaniach, encyklikach, adhortacjach, listach i orędziach oraz napisanych książkach. Tę wielką spuściznę możemy określić jednym stwierdzeniem. Oto mądrość, której nie możemy pozwolić, by pokryła się kurzem niepamięci. Moi drodzy, wiara nakazuje nam nazywać Boga miłością. Dlatego zapatrzeni w tę miłość dokonujemy w świecie ubogacenia Królestwa Bożego, nie szukając go gdzieś w przestrzeni świata, ale w nas, w naszym postępowaniu. Wielokroć takiej właśnie postawy wymagał od nas święty Jan Paweł II, którego słowa niech będą dla nas wskazówką i podpowiedzią, jak i co robić, by w nas i przez nas wzrastało Królestwo Boże. Spośród ogromnej ilości wypowiedzi naszego świętego rodaka wybrałem w tym temacie tylko 5. Jestem przekonany, że będą wystarczające, aby zachować w nas poczucie i obowiązek wierności mądrości Bożej. Zatem do ciebie i do mnie powiedział święty Jan Paweł II: przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa. Nie bój się, jest przy tobie Chrystus. A skoro jest z nami Chrystus, to papież prosi: bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu. Taka droga według świętego Jana Pawła II staje się nadzieją, ponieważ najwyższej nagrody od Boga dostąpimy wedle prawdziwej miłości okazywanej naszemu bliźniemu. A miłość do człowieka to pragnienie prawdziwego dobra dla każdego, które wypływa z miłości do Boga i może osiągnąć pełnię tylko u tych, którzy żyją miłością do Boga. I to jest droga, jaką dzisiaj pragnę przypomnieć i pozostawić, ponieważ droga naśladowania Boga, który jest miłością, jest naszym głównym zadaniem życiowym. A z obserwacji świata da się wyciągnąć wniosek, że to właśnie jej najbardziej brakuje w relacjach międzyludzkich. I że to właśnie ta droga miłości Boga i bliźniego dzisiaj w dobie pandemii koronawirusa jest jedynym z lekarstw potrzebnych, aby uleczyć wiele relacji. Słyszymy bowiem o wielu wspaniałych postawach życzliwości, ale i o wielu złych zachowaniach. Dlatego zwróćmy uwagę na kształtowanie się postawy miłości Boga i bliźniego w życiu świętego Jana Pawła II, zaglądając najpierw do Wadowic, do tego niewielkiego galicyjskiego miasteczka, gdzie 18 maja 1920 roku rozpoczęło się jego życie. Nie było to sielankowe dzieciństwo. Najpierw w wieku 9 lat traci matkę, 3 lata później starszego brata, a gdy ma 21 lat, umiera mu ojciec. Spędzone w Wadowicach lata pozostawiają jednak wspaniałe więzi przyjaźni z czasów szkoły. Jak wielka była to przyjaźń, niech świadczy fakt, że przetrwała ona do końca życia i nigdy nie została przerwana. Dowodem tego było spotkanie na wadowickim rynku, Kiedy powracał do tego czasu i prowadził nas po ulicach swego miasta i okolicy, wspominając nie tylko wydarzenia, ale i osoby. Kolejny okres, nazwijmy go krakowski, zostaje brutalnie przerwany przez II wojnę światową. Karol, student polonistyki, zafascynowany teatrem, zmuszony jest do ciężkiej pracy w kamieniołomach, później w zakładach chemicznych. I to ten trudny czas jest okresem niezwykłego dojrzewania duchowego, które prowadzi do wstąpienia do konspiracyjnego seminarium duchownego, uwieńczonego przyjęciem święceń kapłańskich 1 listopada 1946 roku. Po święceniach następują studia filozoficzne w Rzymie, praca duszpasterska w Niegowici, następnie w parafii świętego Floriana w Krakowie. To również czas bardzo ważnych doświadczeń duszpasterskich. Nawiązują się bliskie relacje ze środowiskiem studenckim. Wspólne spływy kajakowe i wędrówki, podczas których ksiądz Karol, zwany wujkiem, nie przestaje nigdy być kapłanem. W czasie jednego z takich kajakowych spływów dowiaduje się o nominacji biskupiej. Ma wówczas zaledwie 38 lat. W tym samym czasie zostaje wykładowcą KUL-u. W ciągu następnych lat aktywnie uczestniczy w pracach Soboru Watykańskiego II. Zostaje ordynariuszem krakowskim, następnie kardynałem, a w 1978 roku wybrany na papieża przyjmuje imię Jana Pawła II. Jako papież pozostaje wierny swojej wypracowanej przez lata duchowości opartej na całkowitym powierzeniu się Maryi. Stąd papieska dywiza Totus Tuus. Głębokie życie modlitwy stało się źródłem, z którego papież czerpał siły do duszpasterstwa, nauczania i niezliczonych spotkań. Ci, którzy mieli szczęście bezpośrednio z nim się spotkać, poświadczają, że zawsze słuchał z uwagą, był zorientowany w problemach ludzi, z którymi się stykał i potrafił znaleźć dla nich czas pośród licznych papieskich obowiązków. Modlitwa była wyznacznikiem całego dnia. Nawet w czasie pielgrzymek należało tak ułożyć plan spotkań i celebracji, aby miał swój czas modlitwy. Pamiętamy, jak w katedrze wawelskiej poprosił o brewiarz i ku zdumieniu wielu modlił się, kontemplując Słowo Boże. To był ten jego czas uczenia się postawy miłości wobec Boga i bliźniego oraz czas realizacji miłości wobec Boga i bliźniego. Pozwólcie, że w tym miejscu odniosę się do pewnego opowiadania. Nie wiem, czy miało ono miejsce kiedykolwiek, czy tylko ktoś je napisał, aby zobrazować pewien ważny aspekt ludzkiego życia. Otóż profesor filozofii stanął przed swymi studentami i położył przed sobą kilka przedmiotów. Zaczynając wykład, wziął duży szklany słoik i wypełnił go po brzegi wielkimi kamieniami. Potem zapytał studentów, czy ich zdaniem słoik jest pełny. Studenci odpowiedzieli, że tak. Wtedy profesor wziął pudełko pełne żwiru i wysypał jego zawartość do słoika i lekko potrząsnął. Żwir przeleciał między wielkimi kamieniami i zapełnił wolną przestrzeń. Profesor ponownie zapytał studentów, czy słoik jest pełny. Studenci z uśmiechem odpowiedzieli, teraz tak. Profesor wziął tym razem pudełko pełne drobnego piasku i wsypał piasek do słoika, potrząsając nim, a tak, aby piasek wypełnił pustą przestrzeń pomiędzy kamieniami i żwirem. I trzeci raz zapytał, czy słoik jest pełny. W odpowiedzi studenci stwierdzili, teraz to już naprawdę jest pełny. Kontynuując, profesor powiedział: chciałbym, abyście wiedzieli, że ten słój jest jak nasze życie. Kamienie to ważne sprawy i rzeczy w życiu. To wasza rodzina, mąż, żona, dzieci. To wasze zdrowie i zrealizowane marzenia. I gdyby nie było wszystkiego innego, wasze życie i tak byłoby wypełnione. Żwir to inne, mniej ważne rzeczy. To wasze mieszkanie, samochód. Mogą one być bogatsze lub biedniejsze, ważne, żeby były. Piasek to symbol rzeczy bardzo drobnych w życiu. Bez nich można żyć i być szczęśliwymi. One nie stanowią wartości same w sobie, dodają jedynie nam odrobinę splendoru. Jeżeli najpierw napełnicie swój piaskiem, nie będzie już miejsca na żwir, a tym bardziej na kamienie. A kiedy mimo wszystko będziecie próbowali wcisnąć kamienie i żwir, to swój wcześniej lub później pęknie i wszystko rozsypie się i będzie można jedynie pozamiatać i wrzucić do kosza resztki nieprzydatne nikomu. I tak jest w naszym życiu. Jeśli wypełnicie je sprawami mniej istotnymi, to nie będzie już miejsca na te najważniejsze, na rodzinę i dzieci. I takie życie nie przetrwa próby czasu. Wówczas podchodzi do profesora jeden ze studentów i pyta: czy może coś dołożyć do tego słoika? Profesor pozwala studentowi, a on przynosi szklankę wody i wlewa do słoja. Woda wypełnia pozostałą przestrzeń, a student powiada: ja jestem wierzącym i dla mnie tak ułożone kamienie, żwir i piasek są obrazem pustyni. Wszystko jest. Brakuje jedynie tego, co ożywi i użyźni. W słoiku bez wody ziarno uschnie, nie wyda plonu, a w słoiku z wodą ziarno zaowocuje, bo ma przyczynę wzrostu. Dla mnie wodą jest Bóg. Bez Niego moje życie jest pustynią bez życia. Dzisiaj, gdy spoglądamy z perspektywy historii, to widzimy, jak On napełnił nas, jak mądrze układał w słoju naszego życia wartości porządkujące i dowartościowujące osobą ludzką i cały naród, nie wyprowadzając na pustynię, ale ku życiodajnemu źródłu, jakim jest Bóg. Pierwsza pielgrzymka w 1979 roku przebiegła pod hasłem Gaudę Mater Polonia. Raduj się, Matko Polsko. Tej radości potrzebował każdy. Szarość i monotonia musiały być przełamane i dokonało się w to słowach: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wraz z duchem przyszedł wicher i ogień. Stanął brat przeciw bratu, lecz z tego chaosu wyłonił się porządek i ład. I wówczas w 1983 roku papież dokłada do słoja i historii: pokój Tobie, Ojczyzno moja. Jeśli ma być radość, to radością może być jedynie Bóg, który daje pokój. A jeśli pytali, dlaczego Bóg ma być fundamentem pokoju, to odpowiedź przyszła w 1987 roku, gdy ukazany został Bóg, który do końca ich umiłował. To umiłowanie opiera o wierność Boga nawet wtedy, gdy my nie dochowujemy wierności, to On jej dochowuje i pozostaje z nami w Eucharystii i Słowie. I można by powiedzieć, że mamy już wszystko, że jesteśmy pełni i dumni. Jednak to nie koniec. Wyproszona wolność musi mieć swoją kontynuację. Dlatego w 1991 roku przybywa, aby wołać: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Dziękować to wyraz ludzkiej wdzięczności, świadomej wdzięczności, z której wyrasta owoc, wzrost, rozwój, ducha nie gaście. Zdobyć wolność i pokój to nie wszystko. To dopiero początek drogi, którą jest Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Takie uzupełnienie przyniosła pielgrzymka w 1997 roku. Bóg jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Zatem i nasze wartościowanie nie może być inne ani wczoraj, ani dzisiaj, ani jutro. Ono musi być Chrystusowe, czyli trwałe. I dlaczego tak? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W 1999 roku otrzymujemy obraz Boga, który jest miłością. Miłością, która nie przemija ani nie ustaje. Bóg jest miłością cieszącą się ze sprawiedliwości i prawdy. A najcenniejszym przymiotem tej miłości i jej żywym obrazem jest On sam. Bóg bogaty w miłosierdzie. I oto ostatni element dołożony przez świętego Jana Pawła II do słoja naszego życia. To ostatnie wołanie wypowiedziane w 2002 roku, kiedy ostatni raz nawiedził swój dom, Polskę, o którą dbał i o której pisał w książce Pamięć i tożsamość. Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie to jest wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania, w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. My dobrze wiemy, czym jest ojcowizna i jak wielkie znaczenie ma ona dla konkretnej rodziny. To ona stanowi o jej tożsamości, ona wyraża i zakorzenia rodzinę w społeczeństwie. W kontekście tych słów warto zapytać, czy Polska to moja ojcowizna, dla której poświęcam swe życie? W innym miejscu pisze święty Jan Paweł II. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste. Umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. I znów ciśnie się na usta pytanie, czy jestem patriotą? To znaczy, czy szanuję historię, środowisko, doceniam dokonania i pracę nie tylko spełnionych pokoleń, ale i teraźniejszości. I jeszcze jeden fragment, w którym myśląc o Polsce tak napisał. Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi, bogaty człowiekiem, bogaty młodzieżą, bogaty każdym. Z tej wypowiedzi można wywnioskować, że ojczyzna to ludzie i jednoczące ich więzi. Bowiem ojczyzna to są ludzie, których zewnętrznie dzieli i dzielić będzie wiele spraw. Ludzie, których drogi życia są często różne. Ale to są ludzie, którzy jednak i mimo wszystko czują się solidarni pochodzeniem. I rodzi się trzecie pytanie. czy mimo różnic i wielości dróg życia, my tu obecni jesteśmy solidarni między sobą ze względu na pochodzenie. Taki obraz ojczyzny nosił w sobie święty Jan Paweł II. Ona stanowiła dla niego życie, w którym widział i spełniał siebie. Tak było w Wadowicach, gdzie dorastał i uczył się służyć Polsce. Tak było w Krakowie, gdy stawał na deskach teatru, pracował w kamieniołomach i Solwaju, gdy wstąpił do tajnego seminarium duchownego i gdzie służył jako kapłan i biskup. Nie zmieniła się ta postawa, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej się umocniła, gdy został papieżem. A ja i ty? Czy spełniamy siebie w służbie ojczyźnie? Czy moje i twoje życie jest poświęceniem dla niej? Postawmy sobie pytanie, co zrobiliśmy z tym drogowskazem? A może inaczej zapytajmy, co ja zrobiłem z tym drogowskazem? Nie szukajmy odpowiedzialności zbiorowej, poszukajmy odpowiedzialności indywidualnej. To jest najlepsza i pełna prawdy odpowiedź. Co ja zrobiłem? Jak dzisiaj realizuję tę drogę? Czy stawiam warunki, które odrzucają trwałość, jaką daje Bóg naszego wczoraj, dzisiaj i wieczności? Żyjmy więc i trwajmy we wspólnocie, gdzie jest Bóg, czyli w Kościele. I życzmy sobie, aby nasza wiara umocniła się miłosierną miłością, a naszym życiem opartym o dobro, miłość, pokój i prawdę, stańmy się świadkami Boga, który jest miłością. I na tej drodze będziemy mogli służyć ojczyźnie, o której pisał święty Jan Paweł II w następujący sposób. Umiłowani bracia i siostry, mówiąc o ojczyźnie, nie możemy zawęzić tego pojęcia tylko do granic administracyjnych, gdyż poczucie przynależności do narodu nie zna pojęcia granica. W mojej posłudze jako drugiego sekretarza świętego Jana Pawła II i obecnie jako arcybiskupa lwowskiego miałem i mam kontakt z Polakami żyjącymi na obczyźnie. Wszyscy oni, mówiąc ojczyzna, myślą Polska. Tak jest za oceanem i tak jest w Ukrainie. Dlatego mam odwagę i czuję się w obowiązku przemówić do was ich głosem, a szczególnie głosem Polaków żyjących w Ukrainie i będących jej obywatelami. Żyjąc dzisiaj w Ukrainie, doświadczamy codziennie oderwania sprawiedliwości od miłosierdzia. Dlatego trwa tam wojna. Człowiek zapomniał o miłosierdziu, prawdzie, dobru, pokoju i miłości, chcąc tylko dopełnić miary sprawiedliwości w jego rozumieniu. Tymczasem biblijne pojęcie sprawiedliwości jest inne. Biblijny ideał sprawiedliwości koncentruje się na człowieku, a nie na prawie. Sprawiedliwy jest najpierw Bóg, a jego sprawiedliwością jest właśnie miłosierdzie. A za sprawiedliwego jest uważany ten człowiek, który jest miłosierny. Człowiek o zatwardziałym sercu w żaden sposób nie może zostać uznany za sprawiedliwego, choćby wypełnił wszystkie przepisy prawa. W Biblii miłosierdzie jest sercem sprawiedliwości i tylko miłosierdzie jest sprawiedliwe wobec człowieka. Mieszkańcy Ukrainy doświadczają sprawiedliwości pozbawionej miłosierdzia. Owocem takiej postawy są tysiące grobów młodych ludzi poległych na froncie i tysiące okaleczonych. Pozbawiona miłosierdzia sprawiedliwość jest ślepa na tragedię setek tysięcy rodzin, którym zburzono domy, zabierając jednocześnie szczęście, do którego mają prawo. Odarta z miłosierdzia sprawiedliwość rodzi pragnienie zemsty i odwetu, zupełnie odrzucając przebaczenie. I można powiedzieć, Takie jest żniwo nieprawości. Ono sprowadza podziały, rozbudza nienawiść, wrogość i agresję. Taka droga nie ma sensu, bo jak sensem nazwać to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy? W tak trudnej sytuacji proszę Was o dar codziennej modlitwy w intencji pokoju, za którym tęsknią żyjący w Ukrainie Polacy, Ormianie, Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Mołdawianie, Rosjanie i Ukraińcy. Wzajemna modlitwa niech uczyni z nas narzędzia Chrystusowego pokoju. Trwajmy przez chwilę w ciszy. Poszukajmy odpowiedzi tu i teraz, zanim wrócimy do codzienności, aby nie uciekło nam pytanie i jego kontekst, abyśmy nie pozostali poukładaną pustynią. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, dzisiaj głosi do nas katechezę z kościołem w trzecie tysiąclecie. Mamy okazję do tego, żeby porozmawiać z księdzem arcybiskupem. Motywem też do tej katechezy jest setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, która już niebawem będzie przez nas obchodzona. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Hadina z Łodzi, z Koła Przyjaciół Radia Maria przy Kościele Matki Bożej Jasnogórskiej. Jestem bardzo wzruszona, ponieważ miałam to szczęście dwukrotnie spotkać księdza arcybiskupa. Osobiście. Było to 3 lata temu. Byliśmy z pielgrzymką Caritasu Łódzkiego we Lwowie, na Ukrainie. I w tak pięknym dniu 3 maja uczestniczyliśmy w wspaniałych uroczystościach narodowych. To było tak wzruszające, kiedy tam, na tej ziemi, którą bardzo kocham, Kresy bardzo kocham, spotkaliśmy bardzo dużo polskiej młodzieży z chorągwiami. Byli przedstawiciele nawet i też polskich władz. To było tak podniosłe, wzruszające uroczystości, które zapadają w sercu do końca życia. Po raz drugi spotkałam arcybiskupa w Łodzi. To były wielkie też uroczystości na corocznej takich. Wtedy, kiedy Ojciec Święty w Łodzi był 13 czerwca 97 roku, przepraszam, 87 roku, corocznie jest właśnie w Łodzi ponawiana ta uroczystość, ta rocznica, kiedy byliśmy z naszym Ojcem Świętym. Wtedy też również zaszczycił swoją obecnością arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Jestem patriotką. Bardzo kocham nasze Kresy i w tym roku 12 maja również mieliśmy być na Ukrainie, w ukochanym Lwowie, w Krzemieńcu, w tych wszystkich miejscach tak bardzo kochanych. Także jestem wzruszona i bardzo dziękuję, bo pamiętam nawet taką anegdotkę, którą kiedyś arcybiskup powiedział, Ojciec Święty zwrócił się do niego po jego nominacji na prałata. Mieciu, prała cię matka. I właśnie z takich drobiazgów też, z takich przyjemnych różnych momentów składa się nasze życie i to pozostaje w pamięci, łączy nas z osobą wielebnego arcybiskupa, który tam właśnie na Ukrainie na pewno ma bardzo trudną misję, ale łączy wszystkich Polaków i tych, którzy mieszkają tam, pozostali i tych, którzy tam przybywają. Zawsze bardzo serdecznie wita I właśnie to, że był przez tyle lat z naszym umiłowanym, ukochanym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, daje to świadectwo, które właśnie jest takie kochane i tak nam bliskie i z którego tyle korzystamy. I pamiętajmy, że słuchaliśmy Ojca Świętego tyle lat, ale czy go słyszeliśmy? I dziękuję bardzo przy okazji, że w każdą środę w Radio Maria mogę usłyszeć powtórzenie tych wszystkich homilii, kazań, które Ojciec Święty, przybywając na polską ziemię, obdarowywał nas. Bardzo pozdrawiam serdecznie i księdza arcybiskupa, i ukochany Lwów. I wszystkich słuchaczy też również pozdrawiam.
Bóg Halina. Zapłać. Dziękujemy pani Halino. Bóg zapłać, księże arcybiskupie.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Haliny za to piękne świadectwo. I ciągle na was czekamy i zapraszamy. Przyjeżdżajcie, byśmy razem mogli cieszyć się z umocnienia w wierze, a także w naszej miłości do naszej ojczyzny.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Józef z Austrii. Ja mam takie świadectwo osobistego kontaktu, ale w inny sposób z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Od 30 ponad lat w Austrii i w 98 roku, kiedy było 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, ja byłem wtedy pracownikiem technicznym w Salezjan pod Wiedniem. W szkołach prawie 800 ludzi, młodzieży, dzieci młodzieży. I była wtedy transmisja w polskim radiu, pierwszym programie tej uroczystości. Kardynał Glemm miał mszę, natomiast homilię, kazanie wygłosił Jan Paweł II. I mówiąc o męczennikach XX wieku, był taki cytat, urywek, kiedy Jan Paweł II mówi o męczennikach, żeby zbierać świadectwa, zbierać dokumenty, bo jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, i żeby oni zostali wynieśli, którzy ponieśli śmierć w miłości do Boga i dla bliźniego, ratując życie, żeby byli do chwały ołtarza, a my otrzymamy łaski poprzez ich stawiennictwo, modląc się, kiedy jest cud zaistnieje. I w tym momencie ja słyszę w swoim serduszku głos Jana Pawła II wyraźnie, co ma mój brat Edmund z wujkiem Józefem, księdzem wspólnego. I ja wtedy szybko wiem, że mój wujek, najstarszy brat mojej mamy, chodził do Wadowic, do gimnazjum razem z ojcem, prawda? Odprawiam na 2-3 lata później, ale chodził. Ja mówię tak, no Boże, przecież ja znałem historię Edmunda, bo wcześniej się interesowałem swoją rodziny Wojtyłów, nie tylko, ale ogólnie historią. I on umarł, ratując Annę, która była chora na płonnicę w Bielsku Białej, kiedy był dopiero młodym lekarzem, i zmarł po tygodniu. Ja mówię, przecież nie może powiedzieć Jan Paweł II, mój brat oddał życie za tą Annę, czyli ratując w imię Boga, ratując bliźniego. I wtedy natychmiast skojarzyłem sobie, to było, skoro Jan Paweł II taką drogę przez telefonicznie, może przez z Rzymu do Wiednia takie coś mówi, no to mówi, wziąłem po całej zadzwoniłem do Bielska, bo ja myślałem, że w Bielsku jest pochowany Edmund. Odebrał jeden z sekretarzy tam w kurii i mówi, nie, tutaj nie jest pochowany, musi pan dzwonić do Krakowa. Pan jeszcze z relacji jeszcze księdza biskupa Małysiaka, jak był jeszcze księdzem w Krakowie na miasteczku studenckim, gdzie mieli na gala, jest lud, miał szpital, kiedy mu komuniści chcieli zabierać budynki, zawsze szedł do arcybiskupa czy kardynała Wojtyły po błogosławieństwo. Błogosławieństwo kapłana to jest błogosławieństwo Chrystusa. Wtedy mu na pół roku dali spokój. Ja mówię, musi być imprimatur, tak sobie pomyślałem wtedy, żeby było o wyniesienie do chwały ołtarzy. Więc zadzwoniłem do Krakowa, żeby to imprimatur w Krakowie takie coś zrobili. Ale kazali mi napisać. Więc napisałem wtedy do Rzymu, wtedy jeszcze do prałata Dziwisza, właśnie i odpisał mi prałat Dziwisz, że papież wie o tym, no skoro mówił do mnie, to wie, co mówił, no nie? Żebym się tym zajął. Natomiast z Krakowa napisano mi, żebym to zostawił opatrzności Bożej. I mija jakiś czas, 2-3 lata i w Radiu Maryja leci znowu to, co pani mówiła przed środową katechezą z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy leci audycja w Radiu Maryja i znowu w męczennikach i w tym momencie papież mówi do mnie, co zrobiłeś w sprawie mojego brata Edmunda? Ja sobie siadłem. Ja mówię, no przecież kazali mi w Krakowie, żebym się tym nie zajmował. Wyciągnąłem to pismo, bo mam te pisma i rzeczywiście, no wtedy popatrzyłem, Boże, nie ma tam znaku z poczty. Czyli ktoś mi odpisał od poczty, a ja w swoim życiu, kiedy pracowałem na kopalni, byłem asystentem, więc prowadziłem tą pocztę, więc ja pojechałem do Krakowa, do kurii, pokazałem to akurat sekretarzowi w kurii i on jechał, ja mówię, tu nie ma poczty i nie odpowiedzieliście mi według poczty. No i rzeczywiście, ja napisałem pismo do ówczesnego biskupa Małysiaka, bo to był jedyny biskup krakowski, który w Radiu Maria, żeby ułożył taką modlitwę o wniesienie do chwały ołtarzy Edmunda Wojtyły. I po 3 miesiącach tą modlitwę otrzymałem i ja przekmieniam. W tamtym roku, w lutym, zadzwoniłem do naszego dziennika i pani redaktor Bochenek w skrócie opisała historię, oczywiście bez tego takiego trochę kontaktu z Janem Pawłem II, że ja tą modlitwę od lat już rozpowszechniam w Austrii, po całym świecie, bo ja organizowałem przez lata pielgrzymki przy Polskiej Misji Katolickiej 2000 roku przez 15 lat w Wiedniu, więc miałem kontakt z tysiącami ludźmi i to jest w lutowym wydaniu naszego dziennika. Chcę tylko dać po prostu świadectwo, że jest modlitwa do chwały nie tylko rodziców, ale i Edmunda, podpisana przez Kurię Krakowską.
Dziękuję.
Ja tylko tyle swojego świadectwa. Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać. Księże arcybiskupie.
No cieszymy się, że ciągle odkrywamy nowych wyznawców wiary. Jest długi łańcuch, którzy mogą być wyniesieni na ołtarze. A podobnie i brat Ojca Świętego Edmund. Dzisiaj jest bardzo, można powiedzieć, taki aktualny i potrzebny w tej sytuacji koronawirusa. Może on być też dla nas takim pośrednikiem, by ta epidemia zaprzestała istnieć i żyć.
Prosimy Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jerzy z Bydgoszczy. Witam serdecznie Waszą Ekscelencję. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy, że udało mi się połączyć z Waszą Ekscelencją. Dziękuję za przepiękną, przepiękną homilię. Widać z niej to takie oddanie świętemu naszemu Janu Pawłowi II. Ja mam taką refleksję. Ja nie upieram się, że mam rację, ale chciałbym uzyskać może ocenę tego mojej refleksji. Bo ja uważam, że przed miłosierdziem jest, uważam, że sprawiedliwość, bo Pan Bóg, znaczy w Piśmie Świętym jest napisane, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, za dobro wynagradza, za zło karze i na miłosierdzie trzeba zasłużyć. Czyli najpierw sprawiedliwość, a potem miłosierdzie. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Poproszę księdza arcybiskupa.
Tak, w sprawiedliwości, w miłosierdziu także okazuje się też i sprawiedliwość. Bóg ocenia i wiemy, że za nasze grzechy musimy odpokutować. Jest kara, którą trzeba tutaj albo poprzez odpusty oczyścić się, albo potem czeka nasz czyściec.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie Polonius Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Krzyżyna koło Białegostoku. Witam serdecznie ojca i księdza metropolity lwowskiego. I w tej samej formie, jak tutaj ksiądz arcybiskup osobisty chce dać pewne świadectwo. Otóż ksiądz arcybiskup powiedział o sobie, że był drugim sekretarzem, a ja byłem w takiej grupie młodzieży gdańskiej, która miała bezpośredni taki przystęp, można powiedzieć, do wtedy kardynała jeszcze krakowskiego. I wtedy, kiedy był w 75 roku w Oliwie, to takie było pierwsze spotkanie, a później jeździliśmy z księdzem Stanisławem Dułakiem do Krakowa na Franciszkańską 3 i tam mieliśmy kontakt no najpierw z pierwszym sekretarzem, czyli obecnym kardynałem Dziwiszem, którego też serdecznie pozdrawiam. I teraz jeszcze dotyczące tej osobistej tego świadectwa księdza arcybiskupa, że to właśnie powołanie w jakiś sposób zaowocowało tym, że 16 października został wybrany na papieża kardynał Wojtyła. Ja miałem też takie właśnie podobne świadectwo, kiedy byłem w Sopocinach, to jest na Białorusi. Ta moja ciotka pracowała i tam w jakiś tam sposób pomagała jej organizować hospicjum. I przyjechał ksiądz Pożarski i mówi, że mnie zna po głosie, więc próbowaliśmy dotrzeć skąd, nie, przepraszam, zna mnie w ogóle, nie, potem się okazało, że po głosie. I się okazało, że ksiądz Pożarski, w tej chwili proboszcz w Petersburgu, poznał mnie po głosie, kiedy czytałem psalm responsoryjny przy poświęceniu pomnika Trzech Krzyży w Gdańsku. Wtedy właśnie kardynał Macharski tam go święcił, a ja byłem kantorem, czy lektorem, właśnie czytałem, to można powiedzieć, lektorem psalmu. Także takie właśnie refleksje osobiste co do papieża Pawła II, ale jeszcze też seminarium i z wydziału teologicznego, tam mam takie świadectwo księdza Selezjanina, księdza Sołomy, mojego kuzyna, też tam związane z Lwowszczyzną, bo to jest herb Sas, czyli Iliria, i on umarł już i tam posługiwał ostatnio w Dębniu Lubuskim, ale na wydziale teologicznym właśnie był z klerykiem Wojtyłą. Także jeszcze co do homilii, której ksiądz arcybiskup tak skorygował nasze myślenie, jeśli chodzi o te filozoficzne też odniesienia do pewnych pojęć. Chodzi o politykos i idiotes, czyli homilia chyba z Częstochowy. Także niech ksiądz arcybiskup tak trzyma. Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Księże arcybiskupie, tak.
Bóg zapłać serdecznie za to świadectwo i myślę, że powinniśmy właśnie zawsze tak myśleć i tak postępować, aby ludzie, którzy spotykają się z nami, kiedyś dobrze nas wspominali. I niech Jan Paweł II właśnie w tym nam pomaga, abyśmy byli zawsze otwarci dla drugiego człowieka, na Kościół, a przede wszystkim na Bogu opierali swoje życie.
I jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, halo.
Halo?
Prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Sanoka mówi Halina. Witam czcigodnego księdza arcybiskupa Mieczysława i ojca prowadzącego. Ja swoje świadectwo chciałabym dać poprzez Stowarzyszenie Świętego Zygmunta Gorazdowskiego, które istnieje u nas w Sanoku już ponad 10 lat. I księże arcybiskupie Mieczysławie, chyba arcybiskup pamięta, w 2018 roku nasza grupa ze stowarzyszenia odwiedziła Lwów w 10. rocznicę istnienia naszej instytucji, która pod imieniem świętego Zygmunta tutaj na ziemi sanockiej szerzy kult i pomaga także osobom samotnym, chorym, potrzebującym. I w tą 10. rocznicę naszego jubileuszu byliśmy właśnie we Lwowie u sióstr Józefitek, które także pragnę pozdrowić, siostrę Tobiaszę, która nas przez 2 dni gościła w swoim domu zakonnym. I właśnie pierwsze spotkanie, jakie tam w tym czasie, w lipcu 2018 roku, jakie odbyliśmy, to właśnie pierwsze kroki skierowaliśmy właśnie do domu biskupiego, do kaplicy i ksiądz arcybiskup nas pięknie przyjął, pobłogosławił. A my w darze wręczyliśmy wtedy ikonę Matki Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Sanockiej. Tą ikonę, przed którą wkrótce błogosławiony kardynał Wyszyński modlił się i uzyskał najprawdopodobniej, bo zostawił takie świadectwo, że za jej wstawiennictwem został uwolniony z internowania z Komańczy. To jest niesamowite wspomnienie z tych dni i z tego pobytu na cmentarzu łyczakowskim, gdzie siostra Tobiasza z wielkim sercem i z oddaniem wprowadziła nas właśnie w tajemnicę życia, posługi i tego dzieła, które w tej chwili siostry Józefitki w 100. rocznicę śmierci założyciela, ojca założyciela obchodzą w tym roku, bo Pan Bóg jakoś tak pokierował, że ten rok jubileuszowy też właśnie tak w ukryciu musimy razem z siostrami przeżywać, bo 4 stycznia rozpoczęły wielki jubileusz stulecia śmierci ojca założyciela, naszego świętego kapłana Stanoka i właśnie w tym duchu jubileuszu właśnie łączę się ze wszystkimi, pozdrawiam wszystkie siostry Józefitki na całym świecie, które są przedłużeniem rąk i serca Pana Jezusa, służą biednym, chorym, ubogim, udręczonym. I tak jak święty Zygmunt Gorazdowski opatrywał wszystkich chorych wtedy na epidemię cholery i mieszkał i spał na cmentarzu, myślę, że ten święty nasz kapłan Stanoka też może być patronem na te trudne czasy. Czasy, kiedy zaraza nas opanowała na cały świat i wzywajmy świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego, by też razem z Janem Pawłem II, świętym Polakiem, świętym papieżem pomagali nam wyjść z tej trudnej sytuacji, by wszyscy byli zdrowi na ciele i na duchu. Z serca dziękuję księże arcybiskupie, dziękuję antenie Radia Maryja. Byliśmy tam w Stanoka dwukrotnie. Mieliśmy możliwość występowania, modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. Niech Bóg błogosławi temu wielkiemu dziełu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze Bóg zapłać. Księże arcybiskupie.
Tak jak zrozumiałem, to pani Halina zaczęła i pani Halina pewnie kończy te nasze rozmowy. Tak. I bardzo dziękuję za to piękne świadectwo o świętym Zygmuncie Gorazdowskim, który był i jest kapłanem archidiecezji lwowskiej, chociaż urodzony na terenie obecnej archidiecezji przemyskiej. Jego ojciec święty beatyfikował tutaj we Lwowie razem z księdzem arcybiskupem Józefem Wilczewskim w 2001 roku, a ojciec święty Benedykt XVI kanonizował ich w 2005 roku w Rzymie. I jest on naszym takim orędownikiem właśnie teraz w czasie tej epidemii. Do niego też zanosimy modlitwy, by ustała ta epidemia. I bardzo serdecznie dalej zapraszam tutaj moich ziomków, bo Podkarpacie to są moi ziomkowie, abyście dalej pamiętali od nas, o nas i tutaj zawsze czuli się także u siebie w domu.
Bardzo dziękuję, księże arcybiskupie, za to spotkanie w przededniu urodzin świętego Jana Pawła II. Cieszę się, że ksiądz arcybiskup mógł ten poranek spędzić razem z słuchaczami Radia Maryja. Dziękujemy też za przyjaźń dla naszych słuchaczy, dla tego dzieła, o którym święty Jan Paweł II mówił. Dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio, co się nazywa Radio Maryja. No i jak zawsze, księże arcybiskupie, prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za to spotkanie i za wszelkie modlitwy i na dalsze nasze życie. Niech błogosławi nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie, księże arcybiskupie.
Bóg zapłać serdecznie.
A dzisiaj na antenie Radia Maryja spotkał się z Państwem ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, sekretarz osobisty świętego Jana Pawła II, a także ojca świętego Benedykta XVI.